W obrzędach wstępnych mszy świętej wypiliśmy już pierwszy z kielichów paschalnych, o którym mowa była wczoraj. Aktualnie jesteśmy w trakcie spożywania drugiego kielicha, ale zanim nasze spożywanie wyjaśnię, to musimy zajrzeć, cóż to za kielich jest u Żydów. Drugi kielich nazywany jest kielichem wyzwolenia. Pojawia się w części wieczerzy, która nazywa się Maggid, to znaczy opowiadanie. To właśnie wtedy przewodniczący uczty paschalnej, zwykle ojciec rodziny, wygłasza Hagadę paschalną, czyli długie opowiadanie o tym, co Pan Bóg uczynił w ramach żydowskiej Paschy. Zaczyna się od tego, że dziecko, zwykle najmłodsze, jeśli nie ma dzieci, to ktoś na przykład, kto jest niepełnosprawny, ktoś kto chce się dowiedzieć, zadaje pytanie, czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy. I opowieść zaczyna się toczyć. Ojciec rodziny mówi o cierpieniach Izraelitów w Egipcie, o tym, jak byli w niewoli, jak musieli pracować przy wyrabianiu cegły, jak faraon zarządził rzeź wszystkich nowonarodzonych chłopców żydowskich, jak z tego pogromu został ocalony Mojżesz, który później został powołany do tego, żeby Izraela z Egiptu wyprowadzić. Dość obszernie omawia się 10 plag egipskich, które Bóg zsyłał, żeby przekonać faraona do wypuszczenia ludu Izraela. I co ciekawe, te plagi nie są przypadkowe. My na nie nie bardzo zwracamy uwagę, nawet byśmy mieli problem wymienić, jakie to było te 10 plag egipskich. Żydzi natomiast je wszystkie podczas Wieczerzy Paschalnej recytują, bo przez te plagi okazało się, kto jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jak mówi Księga Wyjścia, dokonał się sąd nad bogami Egiptu. I tak, plaga pierwsza, woda zamieniła się w krew. To jest nawiązanie do bogini Hapi, ducha Nilu, albo do Ozyrysa, bo jak Egipcjanie wierzyli, Nil był krwioobiegiem Ozyrysa. Bóg zatem zamienia wodę w krew. Następnie była plaga żab, wymierzona w boginię Heket, boginię płodności i porodu, która była przedstawiana właśnie jako żaba. Później była plaga komarów, które niemiłosiernie kąsały, które były na ziemi i na niebie. Była to plaga wymierzona w Geb i Nut, bóstwa, które były zarazem rodzeństwem, małżeństwem i bóstwami nieba oraz ziemi. Później była zaraza wśród zwierząt gospodarskich przeciw bogini Hator, która była przedstawiana w postaci krowy, i przeciwko Apisowi, który był przedstawiany jako byk. Później były wrzody. I ta plaga była wymierzona w Serapisa i Imhotepa, bóstwa medycyny i lecznictwa, które okazały się nieistniejące albo przynajmniej nieskuteczne. Następnie Bóg osądził Seta, bóstwo chroniące plony, poprzez to, że zesłał na Egipt opady gradu. Bogini Izyda, bogini płodności i urodzaju, została przez Boga osądzona przez to, że zesłał szarańczę, która te plony po prostu zeżarła. Następnie, to już dziewiąta plaga, nastała ciemność, aby obalić najwyższe bóstwo Egiptu, Boga Amona-Re, Boga Słońca i Boga, który stworzył świat, według wierzeń Egipcjan. I ostatecznie, dziesiąta plaga to jest śmierć pierworodnych. Śmierć, która była wymierzona, ta plaga była wymierzona we wcielenie Boga na ziemi. Faraon był postrzegany jako wcielone bóstwo. Człowiek, który został uznany za Boga, okazuje się kimś pozbawionym totalnie mocy i traci swojego najważniejszego, pierworodnego syna w tę właśnie noc, przejścia anioła śmierci przez Egipt. I wtedy Izraelitów nie tyle wypuszcza, co wręcz ich wygania, wygania ich z Egiptu. Recytując plagi, Żydzi przy każdej z nich zanurzali w kielichu z winem swój palec i przy każdej z plag strząsali z niego krople na znak tego Bożego gniewu. Przewodniczący liturgii mówił dalej. Opowiadał o krwi baranka, która ocaliła domy Izraelitów, bo krwią baranka paschalnego oznaczone były odrzwia domów. Mówił o tym, jak Egipcjanie gonili Izraelitów, jak ci stanęli przed morzem. Przed nimi woda, za nimi wojska Faraona. Sytuacja jest dramatyczna. Nie ma dla nich drogi, ale Bóg otwiera im drogę pośród Morza Czerwonego. I po tym opowiedzeniu, o tym przejściu, zaczynają śpiewać psalmy Hallelu. Nie wszystkie. To jest tak zwany mały Hallel. To jest według szkoły Szammaja, psalm 113, według szkoły Hillela, psalm 113 i 114. Szammaj i Hillel to są dwaj rabini nieco starsi od Pana Jezusa, ale oni działali jeszcze za jego życia. Jezus, tak jak każdy Żyd, przez całe lata sprawował Paschę, opowiadając o tych wydarzeniach. Ta Pascha, ta ostatnia Pascha, to nie jest jedyna, którą On sprawował ze swoimi uczniami, bo oni z Nim byli dłużej niż tylko rok. Ale podczas tej ostatniej Paschy, podczas ostatniej wieczerzy, w Haggadzie paschalnej pojawia się istotna nowość. Jezus nadaje starym obrzędom znaczenie zupełnie nowe. W Wielki Czwartek, według relacji świętego Jana Apostoła, tego umiłowanego ucznia, który spoczywał na piersi Jezusa, Jezus zaczyna opowiadać coś zupełnie innego. Nie opowiada o wyjściu z Egiptu. Zaczyna opowiadać o tej pasrze, której On dokona. I to jest dosyć obszerna wypowiedź Jezusa, prawdziwa Haggada. To są w Ewangelii Jana rozdziały od 13 do 17. Jezus zaczyna mówić o nowym wyzwoleniu, o wyzwoleniu przez krzyż. Mówi o miłości, mówi o obiecanym Duchu Świętym i mówi o tym, że już nie dokonuje się sąd nad bogami Egiptu, ale mówi, że oto w tej chwili dokonuje się sąd nad tym światem. I w opisie ostatniej wieczerzy według świętego Jana brakuje jeszcze najważniejszego dania podczas wieczerzy paschalnej. Brakuje baranka, nie ma o nim mowy, bo to Jezusa on ukazuje jako tego prawdziwego, właściwego baranka paschalnego. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana Jezus zostaje ukazany właśnie jako baranek Boży, kiedy to jego kuzyn Jan Chrzciciel wskazuje na niego i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wskazuje na tego właściwego baranka. Świętego Jana Chrzciciela często się przedstawia właśnie z wysuniętym palcem wskazującym, bo to jest najważniejsze, co Jan Chrzciciel w swoim życiu powiedział. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Powtarzamy to w liturgii też, przed Komunią Świętą, wskazując na tego prawdziwego baranka. W 8 rozdziale Ewangelii Jana Jezus daje obietnicę wyzwolenia. Jest to kielich wyzwolenia. Mówi, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. I w Wielki Czwartek to zaczyna się dziać. Nowa Pascha, nowe wyzwolenie, tym razem z grzechu i śmierci, już nie z Egiptu. Nowe znaczenie tego kielicha wyzwolenia, bo zaczyna oznaczać, symbolizować coś innego. Gdzie ten drugi kielich? Gdzie ten kielich wyzwolenia znajduje się we mszy świętej? Tym kielichem jest liturgia słowa, w której uczestniczymy. Bo co my w niej robimy? My robimy to samo, co Żydzi. Słuchamy opowiadania. Słuchamy tego, jak wielkich dzieł Bóg dokonał po to, żeby stać się uczestnikami tych tajemnic. Pewnie pamiętacie z wczoraj, czym różni się to wspominanie w znaczeniu żydowskim od wspominania w znaczeniu takim po prostu polskim i że to od nich przejęliśmy. I pierwsze czytanie zawsze mamy ze Starego Testamentu. Słuchamy, czego Bóg dokonał w historii Izraela dla zbawienia człowieka. Potem jak Żydzi śpiewali psalmy Hallelu, tak my śpiewamy też psalm. Jest psalm responsoryjny. Następnie to w niedzielę jest drugie czytanie z Nowego już Testamentu. W dni powszednie jest od razu Ewangelia. Czytamy Nowy Testament, żeby zobaczyć, w jaki sposób to, co stare, zostaje wypełnione przez to, co nowe. Chcemy z perspektywy Chrystusa odczytywać to, co było w Starym Testamencie. Widzieć te obietnice Boga, które zostają zrealizowane. Jak mówi list do Hebrajczyków, ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim. Wszystkie obietnice Boga realizują się w Chrystusie. Czasem w sposób przedziwny, taki, że sami byśmy na to nie wpadli. Ale Bóg jest wierny swoim obietnicom i w Chrystusie je realizuje. Po czytaniu z Nowego Testamentu mamy znowu echo tych psalmów Hallelu. Śpiewamy Alleluja. Jest to wzięte, to jest aklamacja wzięta z liturgii żydowskiej. To nie jest Alleluja, to nie jest po polsku, to nie jest po łacinie, to nie jest po grecku. Śpiewamy po hebrajsku Alleluja. Mamy wielki post. Podczas celebracji Paschy to Alleluja wybrzmi uroczyście podczas Wigilii Paschalnej. I w którym ono jest momencie? Ono jest w tym momencie, kiedy już przeczytamy wszystkie te długaśne i liczne czytania ze Starego Testamentu i dopiero mamy Alleluja jako echo tych psalmów Hallelu i przechodzimy do Testamentu Nowego. Będziemy słuchać wtedy listu apostoła Pawła i później będzie Ewangelia o pustym grobie. Ktoś powie, no dobrze, czytamy, słuchamy, interpretujemy, odnosimy, czasem uroczyście, jakie to ma znaczenie dla mnie? Co to ma do mnie? Ano to, że jeśli to jest kielich wyzwolenia, to jest słowo, które ma moc Cię wyzwalać. To jest słowo, które ma moc Cię zbawiać. Zobaczcie, co Paweł pisał do Koryntian. Paweł do Koryntian w swoim liście pisał, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Przez głupstwo głoszenia słowa zbawić. Niesamowita rzecz. Gadanie, słowo, które ma moc zbawiania człowieka. Taka jest waga Bożego Słowa. Taka jest waga tego, co słuchamy podczas liturgii. I to jest słowo, które już nie osądza tych bogów Egiptu, bo my od czasu wyjścia z Egiptu my wiemy, że żadnych bogów poza Panem nie ma, że Pan jest Bogiem jedynym. My to wiemy. Żydzi sobie muszą to przypominać, bo oni odmawiają tę modlitwę Szema w ciągu dnia. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Nie? Oni sobie to muszą przypominać, dla nas to jest oczywiste. I zobaczcie, co my mamy w liście do Hebrajczyków. Autor pisze, żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie osądzamy bogów Egiptu, to słowo osądza pragnienia i myśli naszych serc. Słuchamy po to, żeby dokonał się sąd nad moimi pragnieniami i myślami, żebym wiedział, czy to, czego ja pragnę, czy to, o czym myślę, jest wolą Boga, czy nie. My czasem mówimy, ja nie znam woli Pana Boga, nie wiem. Słuchaj słowa. Ono osądzi Twoje pragnienia i myśli i Ty będziesz wiedział, czy to jest zgodne z wolą Boga, czy też robisz po swojemu, przeciwstawiając się Mu. Bo my często myślimy po swojemu i nie zawsze chcemy, żeby to słowo nasze myślenie kształtowało. Często myślimy według kategorii tego świata. I to jest miejsce, w którym dokonuje się też nasza Pascha. Nasze przechodzenie od siebie, od własnych pomysłów na życie, własnego sposobu myślenia, wyjście i przejście do myślenia, patrzenia, czucia według Słowa Boga. I tutaj się pojawia pytanie, a raczej więcej pytań. Jak słuchasz? Czy siadasz i wyłączasz się, bo będzie dużo słów i po prostu to najnudniejsza część mszy świętej. To ja siadam, wyłączam się, obejrzę te wszystkie figury piękne, złocone, obrazy, obejrzę. A tutaj niech sobie gadają. Czy tak słuchasz? Czy jednak słuchasz po to, żeby być uczestnikiem? Słuchasz aktywnie, słuchasz świadomie, chłoniesz to, masz ucho otwarte. Można zrobić sobie mały test. Nie trzeba odpowiadać głośno, tylko w swojej głowie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, o czym było dzisiaj pierwsze czytanie? O czym ono było? Czy jesteś w stanie to powtórzyć? Mniej więcej, sens tego. Jeśli tak, świetnie. Jeśli nie, to pamiętaj, żeby następnym razem, uczestnicząc w liturgii słowa, nie tylko patrzeć na ten kielich wyzwolenia, ale rzeczywiście łyknąć z niego. Rzeczywiście słuchać. Słuchać czynnie, z zaangażowaniem. I to wyzwolenie, bo mówimy o kielichu wyzwolenia, jest obecne w dzisiejszej liturgii słowa. W pierwszym czytaniu mieliśmy wyzwolenie Zuzanny. Wyzwolenie od wyroku śmierci, wyzwolenie od niesłusznych oskarżeń. Bóg uwalnia ją, wzbudzając proroka Daniela. Bo Bóg jest Bogiem, który nie tylko wyzwolił Izraela z Egiptu, ale to jest ten sam Bóg i tą samą mocą działa w życiu swoich wiernych. Zuzannę wyzwolił od śmierci. Działa tak samo w późniejszych czasach. Ona, jak zanotował prorok Daniel, głośno wołała do Boga, żeby ją ocalił. Pokłada w nim całą swoją nadzieję i zostaje ocalona niewinna krew. I znowu stare zostaje wypełnione w nowym. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś w ten sposób o Zuzannie, że ona jest jak Chrystus. Zuzanna jest jak Chrystus, jest typem, jest zapowiedzią Chrystusa. Tego całkowicie niewinnego, tego, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. Tego, który został niesłusznie oskarżony, bo podawał się za Boga, ale był Bogiem. Został niesłusznie oskarżony. I znowu list do Hebrajczyków. Jak Zuzanna głośno wołała, tak i on. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. Jak u Zuzanny niewinna krew została ocalona, tak i u Chrystusa ocalona została niewinna krew. Jednak nie w ten sam sposób, w sposób nieco inny. Bo ta krew Chrystusa została na krzyżu przelana. Chrystus umarł. Na czym polegało więc jego ocalenie? Polegało na tym, że Bóg wskrzesił go z martwych, że Chrystus z martwych wstał, żyje, a jak zapisał Paweł, on już więcej nie umiera. Śmierć nad nim nie ma już władzy. Jest to ocalenie, które jest definitywne. Zuzanna musiała umrzeć jeszcze raz. Tym się różniła od Chrystusa. Chrystus już więcej nie umiera. Jego niewinna krew została ocalona. I też, jak pisze list do Hebrajczyków, ona woła z ziemi głośniej niż krew Abla. Jest to krew, której przelanie było znaczące, nieskończenie znaczące i wartościowe dla samego Boga i dla nas, którzy tą krwią zostaliśmy odkupieni. O krwi więcej jutro, krew zostawiamy. Co z tego wszystkiego dla nas? To też jest w liście do Hebrajczyków. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. I znowu słowo, które ma moc zbawczą. Stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. Wraca kwestia słuchania. To jest szalenie ważne. I my w Ewangelii znajdujemy odpowiedź, dlaczego to jest takie ważne. Pierwsze słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. On mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Iść za nim, słuchać go. To znaczy mieć światło życia. Światło pozwala nam odkrywać prawdziwe kształty rzeczy. Światło pozwala nam widzieć kolory. Światło pozwala nam zachwycić się pięknem. Światło oświeca naszą drogę, tak że się nie potkniemy. Światło jest nam niezbędne do funkcjonowania. Bez tego Bożego światła, przekazywanego w Słowie Bożym, człowiek jest jak idący po omacku. Nie widzi właściwie. Kroczy w ciemności, pozbawiony Chrystusowego światła. I wtedy zostajesz w ciemnościach Egiptu, w niewoli swoich wyobrażeń, tego, co wymacasz rękami, a nie zobaczysz w pełnej perspektywie, którą otwiera ci Chrystus. Zostajesz wtedy w tym swoim Egipcie, w ciemności, zamknięty w swoich wyobrażeniach, w swoim sposobie myślenia, w swoim też lęku, w swoim grzechu. Uciekasz przed tym faraonem, ale po omacku potykasz się, padasz. A wiesz, kto się okazuje ostatecznie tym faraonem? Tym faraonem okazujesz się ty sam dla siebie. Nie widzisz dla siebie wyjścia z tej sytuacji. Dlatego potrzebujemy tego światła. Kiedy natomiast w świetle Bożego Słowa patrzysz na rzeczywistość, na siebie, na ludzi wokół, na życie, na sprawy, dokonuje się twoje wyjście z ciemności, wyjście z Egiptu, jak Żydów w noc paschalną. I to jest też ciekawe, że oni w nocy nie szli tak po prostu. Oni szli za światłem. Światłem, którym okazał się Chrystus. W Księdze Wyjścia czytamy, że Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Żebyś nie ustał w drodze, Chrystus staje przed tobą jako światło dla twojego życia, dla twojej drogi życia. Bóg obecny w słupie ognia rozpraszał mrok tamtej nocy. W Wigilię Paschalną, w tym orędziu paschalnym, które będzie na początku, w Egzultecie, będziemy śpiewać, że to Chrystus jest tym światłem, który rozproszył mrok tej nocy. Stare wypełnia się w nowym. Zapowiedź staje się rzeczywistością i urzeczywistnia się, czy staje się obecna też u nas, w nas, między nami. Bo dla nas światłem jest Chrystus. Dochodzimy do liturgii życia, moi drodzy, do ostatniej części. Jak to realizować? Co z tym zrobić? To bardzo proste, w teorii, w praktyce zaś trudne. Uznać, że to Chrystus ma rację. Że to sposób życia, który On pokazuje, jest tym właściwym, jedynym, prawdziwym, słusznym. Będąc na mszy, słuchać z zaangażowaniem. Spożywać ten kielich wyzwolenia, który uwalnia nas z naszych schematów, z myślenia tylko po swojemu. Słuchać tu. Bo słuchajcie, tutaj usłyszycie rzeczy zupełnie inne niż to, co będzie wam głosił cały świat, który jest wokół. Bardzo jaskrawym przykładem tego są błogosławieństwa z kazania na górze. Jedynego pełnego kazania, które mamy zapisane, a które wygłosił sam Pan Jezus w swoim nauczaniu. W nich jest zawarty ten sposób życia, sposób myślenia, który Chrystus nam poleca. Sposób życia nowego człowieka, utworzonego w sprawiedliwości i świętości. Jezus w tych błogosławieństwach mówi rzeczy dziwne. Mówi: błogosławieni, którzy płaczą. Świat będzie ci mówił coś zupełnie innego. Twoje samopoczucie jest najważniejsze. Dobrostan, ostatnio modne słowo, czy wellness, ma być za wszelką cenę fajnie. Błogosławieni, którzy płaczą. Jezus mówi: błogosławieni cisi. Świat ci będzie mówił: nie siedź cicho, wyrażaj siebie, bądź ekspresyjny i też walcz o swoje, zakrzycz kiedy trzeba. Błogosławieni cisi. Jezus mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Świat mówi: cel uświęca środki. Wszystkie chwyty są dozwolone, bylebyś wyszedł na swoje. Bylebyś ty nie był stratny. a tam sprawiedliwość, nieważne. Jezus mówi, błogosławieni miłosierni. Świat mówi, no każdy ma to, na co zasłużył. No, tobie nikt za darmo nic nie daje. Błogosławieni miłosierni, niekalkulujący. Jezus mówi, błogosławieni czystego serca. Świat ci będzie mówił, że etyka seksualna, którą nam wskazuje Biblia, jest czymś przestarzałym. I teraz każdy z każdym może. Wolno. Wszystko wolno. Błogosławieni czystego serca. Jezus mówi, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Świat ci będzie mówił, jak masz rację, to masz nie odpuszczać. To twoja racja jest najważniejsza. Moja racja jest mojsza niż twojsza. Jezus mówi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Świat ci będzie mówił, wartości to prywatna sprawa, religia to prywatna sprawa, nie trzeba ich ujawniać. Rób wszystko, żeby uniknąć cierpienia. Za czym idziesz? Którędy idziesz? Przede wszystkim dokąd idziesz? Idziesz za tym światłem Bożego Słowa? Czy idziesz w tej ciemności? Masz to światło, czy ostatecznie nie masz? Wybierasz Chrystusa i Jego styl życia, czy sposób życia i mądrości tego świata? Życie jest tylko przy Nim. Poza Nim, poza Chrystusem jest mrok i śmierć.